Katarzyna Kaczmarek, jestem właścicielką Centrum Języków i Rozwoju WOW.
Chciałam Cię zapytać o naukę języków i to nie tylko w przypadku dzieci, ale tak samo dorosłych. Coraz częściej słyszymy, coraz częściej się mówi o tym, że ta nauka języków obcych no nie odbywa się tak, jak powinna się odbywać, że ona jest bardzo taka statyczna, opierająca się tylko na poznawaniu zasad językowych. Jak w takim razie uczyć języka angielskiego, żeby uczyć tego języka skutecznie?
Ja często używam takiego porównania, że z nauką języka jest tak jak z nauką jazdy na nartach, czy z nauką jakiejkolwiek innej umiejętności, bo to trzeba bardzo mocno podkreślić, że posługiwanie się językiem jest umiejętnością. Tymczasem w Polsce mamy od lat, to ewoluuje na szczęście, to się zmienia, ale mamy taki bardzo podręcznikowy model nauczania i uczenia się języków. Polega to na tym, że zanim zaczniemy się porozumiewać, zanim zaczniemy budować zdania, zanim zaczniemy używać języka, uczymy się o nim, czyli wszelkich struktur gramatycznych, 14 czasów gramatycznych, zasad. I w związku z tym robimy coś wbrew tak naprawdę ludzkiej naturze, bo małe dziecko najpierw zaczyna używać pojedynczych słów, przekręca je, popełnia błędy, potem jakoś nieskładnie składa zdania, a dopiero potem, po wielu latach, uczy się teorii języka. No więc my postępujemy wbrew naturze i trzeba by to odwrócić, żeby ta nauka języka była nie tylko skuteczna, ale żeby przede wszystkim sprawiała nam przyjemność.
Jak powinniśmy podejść do nauki języka, tak może indywidualnie?
Jeśli chodzi o dzieci, to radziłabym rodzicom, żeby starali się dziecko otaczać językiem, żeby wykorzystać tą jego naturalną ciekawość świata, żeby ono zechciało się dowiedzieć, czyli miało taką wewnętrzną motywację, cóż to ci ludzie mówią, albo o czym jest ta książeczka. I do tego służy, nawet nie służy, ale do tego można wykorzystać cały szereg ogólnodostępnych książeczek w języku angielskim, żeby zapoznawać dzieci z pojedynczymi słówkami, ale też w zabawach takich domowych, w memory, które jest dobrze znane, czy w ciepło-zimno, wykorzystywać po prostu angielskie słowa, żeby dziecko już wtedy, kiedy ma kilka lat, żeby kojarzyło naukę języka, może nawet nie z nauką, tylko żeby wiedziało, że coś takiego jest, że w innych krajach mówi się inaczej i żeby się powolutku z tym zapoznawało. No i bardzo ważne jest to, żeby rodzice pokazywali dziecku, że język to jest coś przydatnego i tutaj świadomie mówię, pokazywali, a nie tłumaczyli mu, bo wiemy, jak jest z dziećmi, możemy mówić im różne rzeczy, ale najważniejsze jest to, co robimy. Więc jeżeli my sami podróżując gdzieś za granicę, nawet niedaleko, na Słowację czy do Czech, posługujemy się angielskim, to dziecko załapie, że to jest coś przydatnego i dotrze to do niego o wiele szybciej niż takie nasze mędrkowanie o tym, że jak będzie znało język, to będzie kiedyś w przyszłości więcej zarabiać, co dla dziecka jest kompletną abstrakcją.
Czy może w takim razie, nie wiem, no właśnie ten, załóżmy angielski, ale też pewnie każdy inny język, którego byśmy się chcieli nauczyć, powinien nas otaczać, nie wiem, może z Netflixa powinniśmy sobie wyłączyć opcję tłumaczenia, a nie wiem, na Messengerze też włączyć sobie na przykład angielską wersję.
Cokolwiek nam sprawia przyjemność. Na pewno nie można sobie robić krzywdy za pomocą języka, a w jaki sposób to się robi? No w taki sposób, że postanawiamy, że poznamy język na przykład w 6 miesięcy i zakładamy, że kosztem czasu wolnego, kosztem odpoczynku, jogi, czegokolwiek, co nam sprawia przyjemność, będziemy ten język wkuwać i będziemy czytać grube tomiska w języku angielskim, nasza fizjologia i nasz mózg z miejsca takie zapędy po prostu spacyfikuje, bo tak jesteśmy skonstruowani. I warto zadbać o to, żeby nauka języka była dla nas po prostu miła, żeby kojarzyła nam się z przyjemnością. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Zamiast kłaść przed sobą obok kawy grube tomisko Jane Austen, do której mam wielki szacunek, to warto po prostu kupić gazetę, którą chętnie czytamy w języku polskim i dla rozrywki czytać krótkie artykuły. Po angielsku, naprawdę krótkie, dlatego że o wiele łatwiej jest się wczytać w krótki artykuł siedząc w autobusie, niż przemierzać ocean trudnego słownictwa właśnie w jakimś grubym tomie trudnej książki. Możemy też naprawdę wygospodarowywać krótkie chwilki na to, żeby poczytać etykietę herbaty zakupionej w najbliższym supermarkecie, bo ten angielski jest wszędzie i wszędzie możemy, na każdej etykiecie, na każdym opakowaniu, możemy takie fragmenciki, takie cegiełki językowe spotykać i to jest cudnie, bo one są w kontekście, więc łatwiej nam jest zapamiętać takie cegiełki, niż zabierając ze sobą na przykład do autobusu zeszyt wypełniony listą słówek, które wkuwamy na tak zwaną blachę, bo nie za wiele będziemy z tego za chwilę pamiętać, bo tak nasz mózg jest skonstruowany, więc musimy dbać o przyjemność tego, w jaki sposób się uczymy języka. Dietą też nie można sobie robić krzywdy, a nauka języka też jest jak przejście na dietę. Po prostu zmieniamy swoje nawyki i to nam towarzyszy po prostu na co dzień. Wtedy to działa.
A takie założenie, że na przykład jednego dnia, nie wiem, poznajemy 10 słówek, to oczywiście zakładając, że no właśnie, robimy to z przyjemnością.
Takie założenia, jeżeli one nie są jakieś super trudne dla nas do zrealizowania, znowu kosztem czegoś, są ok, pod warunkiem, że to nie jest 10 słówek na fiszkach, czyli z jednej strony mam słówko po angielsku, z drugiej strony mam słówko po polsku. Taka metoda się może sprawdzić, jeżeli jestem na samym początku drogi, jeżeli jestem kompletnym tak zwanym beginnerem, bo wtedy słowa, które poznaję, są proste, jednoznaczne. Stół, krzesło, choinka. Natomiast jeżeli jestem już bardziej zaawansowana, powiedzmy, nie wiem, średnio zaawansowana albo poziom A2, to wtedy warto się wspomóc, albo warto w ten sposób w ogóle funkcjonować, że jeżeli uczę się nowego słowa, to uczę się jego opisu w języku angielskim czy też jakimkolwiek innym. Po prostu uczę się definiowania, dlatego że po pierwsze słówka już na tym poziomie zaczynają być niejednoznaczne, uczymy się często wyrażeń, a ucząc się z tłumaczenia z języka na język, pracujemy na swoją barierę językową. To znaczy, po jakimś czasie, jeżeli chcę skonstruować zdanie po angielsku, to jestem przyzwyczajona do tłumaczenia, więc najpierw układam sobie zdanie po polsku i chcę je przełożyć na angielski. I tutaj się zaczynają schody, bo mój zasób słownictwa po polsku możemy porównać do ładowności tira, a mój zasób słownictwa po angielsku na początku drogi, no to jest takie Porsche Cabrio. Fajne, kolorowe, robi wrażenie, ale mało ładowne. W związku z tym ja się zacinam, po prostu się zacinam, bo mi brakuje słów. I teraz jeśli ja, ucząc się słówek, dbam o to, żeby potrafić definiować te słówka, czyli opisywać je po prostu, no to jak mi potem słówka zabraknie, to ja mam nawyk definiowania, więc ja sobie poradzę, opiszę je. A jak nie mam tego nawyku, to zamknę buzię, poproszę lektora o pomoc. Mądry lektor nie poda tego słówka, tylko poprosi, poradź sobie. No ale czasem lektor napisze słówko na tablicy, no i wtedy takiego lektora po prostu musimy wziąć ze sobą na wakacje, żeby każde słówko, którego nam zabraknie, nam natychmiast podał na tacy. Jak kogoś stać, to polecam.
Jak jest z tą barierą mówienia? Bo bardzo dużo osób deklaruje, że rozumie, co się do nich mówi po angielsku w różnych sytuacjach, natomiast nie jest w stanie odpowiedzieć.
To się bierze ze szkoły. To jest ta nasza edukacja za pomocą czerwonego długopisu, której ja doświadczyłam i ty doświadczyłaś. Bo ta bariera językowa bierze się z, po pierwsze, z braku treningu, no tak jak nie nauczysz się na nartach z podręcznika, bez treningu, bez zjechania najpierw z oślej łączki, a potem z kasprowego. Tak po angielsku, jeżeli nie wytrenujesz sobie reakcji językowych, no to płynnie nie odpowiesz obcokrajowcowi. Natomiast z drugiej strony, nawet jak teoretycznie wiesz, co mu powiedzieć, to często ugryziesz się w język, bo będziesz się bała, że popełnisz błąd. No bo w polskiej szkole jesteśmy punktowani nie za to, co robimy dobrze, tylko za to, co robimy źle. W związku z tym ja jestem wielką zwolenniczką i to też przekazuję moim lektorom. Zielony długopis i podkreślamy wszystko to, co jest dobrze. Nie koncentrujemy się na tym, co jest źle, dlatego że umiejętność komunikowania się po angielsku to jest pochodna pewności siebie. I my robimy, jako nauczyciele, robimy bardzo ważną robotę. Mianowicie my mamy szansę zbudować pewność siebie małego człowieka, a potem dużego człowieka, pokazując mu, zobacz, potrafisz tyle powiedzieć, potrafisz skomunikować to, co jest najważniejsze, get the message across. I czy ty to zrobisz w 100% poprawnie, czy nie, to nie ma dla nas aż takiego znaczenia. No chyba, że jesteśmy na poziomie proficiency, no to wtedy nasza robota to jest rzeczywiście korygowanie jakichś tam drobnych błędów. Ale generalnie koncentrujmy się, mówiąc do ludzi w obcym języku, na tym, że ten drugi człowiek naprawdę nie słyszy naszych błędów, on nie jest zainteresowany naszymi błędami. On chce usłyszeć, co my mamy do powiedzenia. Czy my to zrobimy za pomocą ust, czy my to po prostu pokażemy, bo nie znamy danego słówka, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, żeby komunikat dotarł do adresata. A bardzo mądrą rzecz powiedział pewien socjolog, badacz społeczny, że w zasadzie takim międzynarodowym językiem dzisiaj w Europie jest broken English, jest taki łamany angielski. I to jest święta prawda.
Jak to jest z tymi umiejętnościami, zdolnościami właściwie językowymi? Czy rzeczywiście coś takiego występuje, że jedne osoby jakby są do tego predestynowane, a inne niekoniecznie? Bo też często słyszę takie argumenty, bo ja nie mogę się nauczyć, bo nie mam zdolności językowych.
Tak, wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że jak ktoś bardzo chce, to znajdzie sposób, a jak ktoś bardzo nie chce, to znajdzie powód. Nie wiem, jak to jest z tymi zdolnościami, wiesz, bo ja myślę, że taka u mnie, w moim przypadku, ja się uczyłam 7 języków, więc mogę powiedzieć ci o sobie. Nie wiem, czy mam jakieś szczególne talenty językowe. Faktem jest, że ja po prostu od początku swojego życia bardzo się interesowałam światem. I jak miałam 5 lat, to byłam zafascynowana angielskim, więc ja bardzo dużo go słuchałam sama z siebie, nikt mnie do tego nie motywował. Dzięki temu złapałam taki naturalny akcent. Natomiast we mnie obudzono, kupując mi kasety, taką naturalną, dziecięcą ciekawość świata. Ponieważ szybko się nauczyłam angielskiego, to przyszedł czas na inne języki. I tak się złożyło, że wszystkie te języki, których się uczyłam poza rosyjskim, wzbudzały we mnie bardzo dobre emocje. I te języki, które wzbudzały we mnie bardzo dobre emocje, te w mniejszym lub większym stopniu do dzisiaj pamiętam. Natomiast czy zdarza się tak, że ktoś kompletnie nie ma ucha, że ktoś kompletnie po prostu, no to nie jest dla niego? Pewnie tak. Ale ja myślę, że jednak większość z nas po prostu nie natrafiła na tego lektora, na tego nauczyciela, albo nie znalazła tej motywacji. A największą motywacją jest taka po prostu radocha. Tak uważam.
Ale trzeba przyznać, że dzieci uczą się troszeczkę łatwiej i szybciej, prawda, niż dorośli.
Tak, zdecydowanie. Dzieci mają taką piękną właściwość, że ich aparat słuchu zupełnie inaczej pracuje niż dorosłego. Aparat słuchu i aparat mowy, więc dziecko jest w stanie powtórzyć dźwięki, których dorosły już nie potrafi, nie będzie potrafił powtórzyć, a na pewno nie przyjdzie mu to tak łatwo. To sprawdziłam, to wiem, no i dzieci generalnie z racji tego, że są w fazie intensywnego rozwoju, zupełnie inaczej chłoną świat, co nie znaczy, że nasze dziecko należy teraz zarzucać rozmaitymi zajęciami dodatkowymi i zajmować mu cały czas, bo najważniejszym prawem dziecka jest prawo do odpoczynku i prawo do zabawy, a najbardziej na świecie dziecko potrzebuje mamy i taty. Więc nie jestem absolutnie zwolenniczką, jestem wręcz przeciwniczką ciągania dwulatków na jakieś wydumane zajęcia językowe, ponieważ uważam, że fajne rzeczy mogą się w tym zakresie odbywać w domu i niekoniecznie trzeba za to płacić i niekoniecznie trzeba dziecko tym obciążać, bo ono naprawdę czeka na mamę i tatę i na ich wspólny czas w domu i może być źle nastawione do alternatywnych zajęć niż właśnie ten taki zwykły czas z mamą i tatą.
Czy wszyscy narzekamy na naukę języków w szkole, klasy są przepełnione. Czy tutaj też ta trudność polega na tym, że nauczyciel, chociaż są różni pewnie nauczyciele, ale generalnie ma problem z tym, żeby dotrzeć do 20, 30 czasami dzieci?
Problem nauki języków w szkole jest tak złożone, że myślę, że mogłobyśmy na ten temat przeprowadzić cały długi wywiad. Bardzo wiele zależy od lektora, od nauczyciela, dlatego że moi lektorzy, którzy pracują w szkołach podstawowych, dosłownie przemycają język za pomocą przeróżnych aplikacji, robią różne takie multimedialne szachermachery, żeby dzieciaki chciały i lubiły być na angielskim i rzeczywiście z niego brały, ale program jest tak wymagający, że de facto program się realizuje, nie patrząc na to, czy dzieci mają to w głowie, co było robione, czy nie, bo też nauczyciel nie ma szans w ogóle przyjmować jakby stanu wiedzy dzieci jako punktu wyjścia do kolejnego, do zrealizowania kolejnego rozdziału. Nie, po prostu jest program do zrobienia i ma być zrobiony. I czy on zostanie zrobiony na papierze, czy w realu, jakby to nikogo nie interesuje. Natomiast to, co można dobrego zrobić w polskiej szkole dla języka, to pamiętać o tym, że język jest umiejętnością i najważniejszą z umiejętności językowych jest komunikacja. Czyli przenieść punkt ciężkości z wypełniania podręcznika, z rozwiązywania testów, true-false, na jak największą ilość komunikacji. Niech tej komunikacji będzie pół godziny na 45 minut zajęć. I niech pani dyrektor, która przechodzi obok takiej sali, nie denerwuje się na nauczyciela, że w jego klasie jest głośno. Musi być głośno, jeżeli dzieci mają trenować komunikację.
O nauce języka angielskiego opowiadała Katarzyna Kaczmarek, właścicielka Centrum Języków i Rozwoju WOW, a już za chwilę rozmowy o historii.